möchte meinerseits alle ganz herzlich heißen.
Ja chciałbym z mojej strony wszystkich serdecznie przywitać w drogim imieniu naszego Pana. Życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego z serca i mam nadzieję, że to popołudnie nam wszystkim pozostanie niezapomniane, że Bóg poprzez swoje słowo i poprzez swojego ducha w wyjątkowy sposób do nas będzie mówił. Słowa ludzkie nie wystarczą na wieczność. One może czasowo mają znaczenie tu albo tam, ale jeżeli chodzi o wieczność, wtedy potrzebujemy Słowo Boże. Bo tylko w Słowie Bożym są nam okazywane myśli i plan Boży, tylko w Jego Słowie. Jak mój brat już wymienił, ludzkie imiona również są wielkie na jakiś czas i nagle nie mają już znaczenia, ale imię Pana, ono pozostaje na wieki i Pismo Święte mówi, to jest to imię, które jest nad wszystkimi imionami i w tym imieniu jest nasze zbawienie, przebaczenie naszych grzechów i naszych win. I w tym jest wszystko, w nim jest wszystko, co jest niezbędne i potrzebne. Wyjątkowo ci wszyscy, którzy po raz pierwszy są tutaj, ja chciałbym serdecznie wszystkich powitać. I chciałbym również to powiedzieć, jeżeli by może coś jedno albo drugie było dla was nowe w ciągu zgromadzenia, albo obce może, albo jakieś wyjątkowe, przyjmijcie to po prostu tak z ręki Pana. My nie jesteśmy tutaj, ażeby jakieś zgromadzenie mieć tutaj według jakiejś formy. Tego jest wystarczająco we wszystkich krajach. My jesteśmy tutaj, ażebyśmy mogli słyszeć żywe głoszenie żywego słowa, które przychodzi od żywego Boga, ażeby to słyszeć i ażeby się żeby do nas mogło to słowo przemówić i wyjątkowo tego dzisiejszego dnia w ten piątek wielkanocny, co nam przypomina, co stało się przed 2000 lat na krzyżu Golgoty. I myśmy już za te trzy wyjątkowe zgromadzenia mieliśmy ten temat. To znaczenie zbawienne, znaczenie ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I tym chcemy się dzisiaj zająć i również jutro wieczorem i również w niedzielę rano, ażeby z punktu widzenia Bożego, nie z mojego punktu widzenia albo z Twojego punktu widzenia, nie jak ktoś gdzieś, jakiś kościół albo wolny kościół by to chciał widzieć i może widzi, tylko tak, jak to niezłomne, wiecznie ważne i pozostające święte Słowo Boże mówi. Ja sobie, to co ja jeszcze, jak praktycznie nigdy nie czynię tego, ja sobie zanotowałem parę rzeczy i nie chcę zataić, że je tutaj przeczytam i ja zapisałem sobie tą myśl. W Biblii chodzi o historię zbawienia. Ja chciałbym krótko o tym coś powiedzieć. Ludzie robią historię. Bóg robi historię zbawienia. I to słowo zbawienie, ono nam już, dla wszystkich nas jest już ono znane. Jest zbawienie i nieszczęścia, ale my chcemy do tej historii zbawienia spojrzeć. W Starym Testamencie zostało to przepowiedziane, zostało to mówione o tym, ale w Nowym Testamencie znajduje to swoje wypełnienie i potwierdzenie. Ja sobie tą myśl również zanotowałem. Bóg zapisał najpierw historię zbawienia i On pozwala, ażeby ona się wypełniła. Ludzie mogą pisać dopiero wtedy historię, jeżeli te rzeczy, które się zdarzyły, zostały zapisane. Historia znaczy, że się zapisuje to, co się stało, i ażeby to zostało zachowane dla tych następnych generacji. To jest historia. Ale historia zbawienia jest właśnie odwrotnością tego. Bóg przed 6, przed 5, przed 4, przed 3, przed 2000 lat już wszystko dał zapisać w Starym i w Nowym Testamencie, co się stanie. Narodzenie Jezusa Chrystusa, Jego ukrzyżowanie, Jego cierpienie, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie. Tak, cały plan zbawienia naszego Boga, on został przepowiedziany i został zapisany. I on znajduje w biegu czasu swoje wypełnienie. I właśnie w tej rzeczywistości jest wiara wierzących zakotwiczona, że nie ktoś gdzieś przychodzi i coś robi po tym, co się stało, jakąś historię czyni, tylko że Bóg w swoim słowie tą historię zbawienia aż do pojedynczego detalu, wszystko to poprzez proroków już w przyszłości, w Starym Testamencie napisał i dał zapisać. I my wiemy, że historia ma charakter ludzki, przemijający, ale historia zbawienia ma Boży charakter, nieprzemijający, wieczny. I my nie spróbujemy tutaj studiować jakiejś historii, tylko my chcemy się w historii zbawienia naszego Boga, chcemy się zagłębić i my chcemy z pomocą Bożą chcemy z pomocą Bożą spojrzeć do tego, co jest skryte. Wy wiecie, Pismo Święte można czytać i później można powiedzieć, mnie nic się tam, ja nic nie widziałem tam w tym. Ale można to również duchowymi, oświeconymi oczyma czytać z otwartym sercem przed Bogiem i można z tego mieć bogaty dar wewnętrzny z tego. I Pan z nami na tym miejscu tutaj będzie mówił i ci, którzy należą do jakichś kościołów i wolnych kościołów i oni, jeżeli oni wierzą w Jezusa Chrystusa i wierzą to, że Słowo jest doskonałe i że żadnej innej księgi nie ma na świecie, która nam mówi o Bogu, o stworzeniu, o powstaniu nieba i ziemi, całego świata i o wszystkim tym, co się stało i co zostało stworzone i powołane do istnienia. Tak. O śmierci i o życiu, o wieczności, o Bogu daruje opis i mówi o tym wszystkim. Jest może wiele książek, które zostały napisane i jeżeli o mnie chodzi, to może mogą być jeszcze napisane wiele książek, ale jest tylko jedna księga, która pisze o stworzeniu i o stwórcy, o odkupieniu i odkupionych i odkupieniu i o odkupicielu i o o łasce i o tych Bożych rzeczach mówi i opisuje. I to jest Pismo Święte. Wszystko inne są jakieś poglądy ludzi i one nie mają z rzeczywistością nic do czynienia. My wiemy, że Pismo Święte u Hebrajczyków 9:27 mówi, że to jest Bogu, ludziom dane, ażeby raz człowiekowi, ażeby umarł i później przychodzi sąd. Człowiek, on chce, ale kiedy on jest niewierzący, chce, ażeby ze śmiercią wszystko się zakończyło, żeby on więcej nic nie słyszał i nie widział, żeby wszystko się zakończyło z nim. Ale nie myślcie sobie, że Bóg człowieka w swoim obrazie, na swój obraz uczynił, ażeby on na końcu był niczym albo z jakimś, ale tylko dlatego, ażeby on parę lat się tutaj na tej ziemi może ciężko pracował i płakał i tak dalej i wiarę mozołu miał. Nie. Jeszcze raz nie. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i on chce jemu darować to życie wieczne, ażeby ten człowiek w wspólności z Bogiem mógł na wieki żyć. I o tym chcemy dzisiaj mówić, bo jeżeli my chcemy naprawdę wiecznie żyć, wtedy musimy mieć żywot wieczny. Tak jak my mamy żywot czasowy tutaj, i ażeby żyć w tym czasie, tak potrzebujemy wiecznego życia, ażeby wiecznie żyć z Bogiem. W Piśmie Świętym jest ten plan Bożego zbawienia. Raz poprzez proroctwo, drugi raz jest to w obrazowym stanie postawione i pokazane. Jeżeli my dzisiaj będziemy mówili wyjątkowo o ukrzyżowaniu i o znaczeniu ukrzyżowania, wtedy my musimy przejść do Starego Testamentu, ażeby tam te obrazy, te cienie tego przepowiadania i tych wskazówek, które tam zostały dane, ażeby można było widzieć w Nowym Testamencie potwierdzenie tego i znaczenie tego. To pierwsze, co nas tutaj do nas przemawia, my znajdujemy w pierwszej Mojżeszowej, 22 rozdział, z tą ofiarą Izaaka. Ja chciałbym specjalnie dzisiaj bardzo pomału mówić, ażeby wszyscy to mogli rozumieć i ja mam nadzieję, że Bóg nam przyjdzie ku pomocy w swoim duchu. Ja czytam z pierwszej Mojżeszowej, z 22 rozdziału od wiersza 3. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka. A narąbawszy drew na całe palenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całe palenie i włożył je na syna swego Izaaka. Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak: Ojcze mój. A ten odezwał się: oto jestem, synu mój. I rzekł: oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całe palenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całe palenie, synu mój. I szli obaj razem. Najpierw tutaj może krótko dotąd. Abraham, on otrzymał ten nakaz od Boga, ażeby swojego syna Izaaka jako ofiarę całopalną przynieść. To był ten syn obietnicy, on był tym dziedzicem, to był ten, którego Abraham wyjątkowo miłował. I tutaj jest napisane, że Abraham wziął drwa i on to i obładował on Izaaka tym drzewem i oni poszli swoją drogą. My później w Ewangelii Jana będziemy widzieli, że naszego Pana i Zbawiciela na Niego położono ten krzyż i że On to musiał nieść. My stwierdzimy i będziemy widzieli, w jaki dokładny sposób te obrazy Starego Testamentu również w Nowym Testamencie stały się realnością. Tutaj to pytanie. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka. Nie Abraham niósł to drzewo, tylko Izaak, ten, który miał być ofiarowany. Izaak, który sam miał być tą ofiarą. On to drzewo, na tym, na którym on miał być ofiarowany, on to niósł, to drzewo. I tak my widzimy naszego Pana i Zbawiciela, jak On, to drzewo, które Paweł na jednym miejscu opisuje jako drzewo przekleństwa, bo tak jest napisane, przeklęty jest ten, który wisi na drzewie. I tak naszemu Panu to drzewo, obładowano Go, ten krzyż Mu dano na Niego, ażeby On to niósł na to wzgórze Golgoty. I na tym drzewie, kiedy ta ofiara została przyniesiona za Twoje i za moje winy, za Twój i za mój grzech. I tam już jesteśmy przy tej myśli, jesteśmy już przy tym miejscu, ile Twoje i moje odkupienie i zbawienie kosztowało. Nie złotem i srebrem, nie jakimś teologicznym programem, tylko życiem, tą krwią Baranka Bożego zostało Twoje i moje odkupienie dokonane. Tak zostaliśmy wykupieni i zostało nasz okup zapłacony za to, za nas. Tutaj wziął Abraham to drzewo, całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka. Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. Jeżeli spojrzymy dokładnie na to miejsce Biblii, to my widzimy, jaką wiarę miał Abraham. On mówił do swoich sług, którzy z nim szli przez długi czas. On powiedział im, pozostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopie i syn mój pójdziemy tam, aby się pomodlić i wrócimy do was. Pomimo to, że on wiedział, że on Izaaka jako ofiarę ma przynieść, on pomimo to w wierze mógł powiedzieć, wtedy wrócimy my, oboje do was. Abraham, on był mężem wiary. On wiedział, że Bóg wszystko może uczynić. I on wiedział, nawet jeżeli on Izaaka jako ofiarę przyniesie, wtedy Bóg jego od zmartwych wzbudzi. I oni oboje będą mogli znowu z powrotem wrócić. I tak czytamy dalej od wiersza 9. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, czy mogę tutaj krótko się zatrzymać? A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, duchowo i z Bożego punktu nie chodzi tutaj o wskazówkę jakiegoś człowieka tutaj, tylko chodzi tutaj o to, ażebyśmy my szli za tym, co Bóg nam nakazuje i ażebyśmy czynili to, co Bóg nam powiedział i mianowicie tak dokładnie, jak On nam to powiedział. I dlatego jest to wspaniałe sformułowanie tutaj, a gdy przybyli na miejsce, które mu Bóg powiedział i pokazał, nie na jakieś, nie na jakieś miejsce, które sobie Abraham wybrał i wtedy to byłaby to własna sprawa i własna religia by się z tego stała. Nie, na to miejsce, które Bóg pokazał. Tylko tam może być to uczynione, co Bóg od ciebie i ode mnie oczekuje. I teraz czytamy dalej. Zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie! On rzekł: oto ja. I rzekł: nie podnoś ręki na chłopca. I nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą baranka, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł wtedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. Tutaj mamy tą myśl tej ofiary, która się wstawia za nas. My wiemy, kiedy Abel przyniósł pierwszą ofiarę, on wiedział dokładnie, co on był Bogu winien. Tutaj był Abraham, który był jego synem, ale Izak nie był tym mężem, który miał umrzeć za te grzechy. On był takim człowiekiem, który się urodził tak i jak ty i ja. I żaden człowiek nie może człowieka zbawić. I my wszyscy zostaliśmy tutaj zrodzeni, jesteśmy od Boga oddzieleni. Izak, nawet jeżeli by on umarł, nic by nam to nie pomogło. Ale my widzimy, że tutaj ta ofiara została dana, ażeby była wstawiona za tego, który miał umrzeć. I również to nam przypomina za tą śmierć Jezusa Chrystusa, który za nas zmarł, Syna Bożego, na krzyżu Golgoty, za wszystkich synów i za wszystkie córki Boże. On, ten pierworodny między wieloma braćmi, On swój krzyż niósł i On za nas zmarł. Izak, on był zachowany i Pan powiedział, i Abraham powiedział, Bóg sobie wybierze ofiarę i my wiemy, że ta ofiara to był ten baranek ofiarny, który sam został zaniesiony i został oddany. Jeżeli my tu, w ten dzień tutaj w wyjątkowy sposób o tym mówimy, to nie tylko jako przypomnienie, tylko po to, ażeby nam przed oczyma, jeżeli to jest możliwe, żeby to w serce nam było włożone. Że to, co na Golgocie się stało, i że to nie stało się tylko dlatego, ażebyśmy my byli, mogli sobie to przypominać, tylko ażeby nam było to pytanie postawione, jakie znaczenie ma to, co na krzyżu Golgoty się stało, jakie znaczenie ma to dla Ciebie i dla mnie, na czas i na wieczność. Co ludzie czynią, to jest praktycznie całkowicie o nie bez znaczenia, albo ma tylko krótkie znaczenie. Ale to, co Bóg czyni, to jest na zawsze uczynione. A więc tutaj jest Izak, w ostatnim momencie został zachowany i Abraham widział owcę, barana, który był w krzakach zawikłany. I już znowu tutaj ten obraz na Chrystusa, na tego baranka Bożego, o którym Jan, który szedł przed Panem, mógł powiedzieć: oto, spójrzcie, oto baranek Boży, który niesie grzechy tego świata. A więc z Abrahamem i z Izakiem my mamy doskonałe lekcje spojrzenia na to, co później się z Jezusem Chrystusem na krzyżu Golgoty się stało. On nie mógł z powrotem się cofnąć, bo dlatego on przyszedł, ażeby za nas umrzeć. Jako drugie chciałbym przeczytać drugą Mojżeszową 12, kiedy lud izraelski do wywołanego zboru stał się, kiedy Mojżesz wolą Bożą wszystkie te znaki i cuda w Egipcie dokonał. My czytamy w drugiej Mojżeszowej 12 od wiersza pierwszego. I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona w ziemi egipskiej, mówiąc: ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. I teraz czytamy wiersz 5. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Ten lud izraelski, jako zbór w Starym Testamencie, w II Mojżeszowej 12, po raz pierwszy jest mówiony do nich, każdy dom, każda rodzina miała wziąć sobie baranka, samca jednorocznego, bez skazy, i mieli go zabić. I to nie miał być jakiś chory baranek, albo który by był chromy czy jaki, tylko to miał być najlepszy, bez skazy, doskonały. To, co właścicielowi było najmilsze, to miało być ofiarowane, i my widzimy i będziemy widzieli, że tutaj również historia zbawienia, nie historia, tylko historia zbawienia jest tutaj przepowiedziana. Ma to być baranek bez skazy. W wierszu 7 czytamy: i wezmą z jego krwi i pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. My wiemy, że lud izraelski, że oni mieli paschę, i oni musieli tą krew tego baranka wziąć, i oni musieli odrzwia domu, musieli tą krwią pomazać, bo w tym czasie miał iść ten anioł śmierci przez cały Egipt, ażeby wszystkich pierworodnych w Egipcie zabić. Ale ta krew baranka, tego baranka, który został zabity w wierze i w posłuszeństwie, i był on, i ta krew była wymalowana na odrzwiach, to było ochroną wszystkich tych, którzy się w tym domu znajdowali. I gdzie ta krew według Bożej wskazówki nie była na odrzwiach, wtedy ten anioł śmierci mógł tam zabić tych pierworodnych i to było wielki krzyk i narzekanie w Egipcie. I również tutaj będziemy mogli widzieć to znaczenie historii zbawienia. Ja czytam teraz od wiersza 11. A w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jeśli to ofiara paschalna, jest to ofiara paschalna dla Pana. Tej nocy podejdę, przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. I teraz przychodzi ten wiersz, na który chcemy położyć wyjątkowy nacisk i go podkreślić. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga. Gdy uderzę ziemię egipską. Jeżeli ja będę widział tą krew na waszych domach, wtedy przejdę obok was i zachowam was. My dzisiaj mamy tak wiele religii na tym świecie i jedna religia myśli, że jest lepsza niż druga. Jedna ma więcej filozofii albo logiki w tym ma. Jedna religia, w której Boga nie ma, nie jest w ogóle wartą, ażeby ją posiadać. I ja przypominam sobie, wybaczcie mi, wy wszyscy, którzy już to słyszeliście, ale ja przypominam sobie często tą rozmowę z tym przyjacielem muzułmańskim, kiedy ja z Moskwy do Karadzi leciałem. Jeden czytał swoją Biblię, to byłem ja, i ten drugi, on czytał cokolwiek by on tam nie miał i czytał. I my oboje zaczęliśmy rozmawiać i wy wiecie, i szybko się mówi o tej sprawie, wyjątkowo tam nad chmurami są te rzeczy bardzo łatwo i proste. I nagle byliśmy w rozmowie i już byliśmy przy centrum tej sprawy. Ja się go po prostu spytałem. Czy twoja religia daje tobie nadzieję o tym, poza to życie, które ty żyjesz? I on powiedział, nie, o tym nic nie wiem. I to bardzo przyszło mi to na język. I ja powiedziałem, religia bez nadziei jest beznadziejną religią. I on się spytał, coś ty powiedział w angielsku, jest wszystko przez ty. I ja to powtórzyłem jeszcze raz. Religia bez nadziei jest religią beznadziejną. Ale ta nadzieja, którą my mamy, ona nie musi tylko w naszej głowie być. Ona musi być w Biblii ugruntowana. I wiecie, co Paweł o tym mówi? On mówi, Chrystus w was, ta nadzieja chwały. Halleluja. To jest właśnie to. Chrystus w was. Nie jakaś religia. Nie jakaś wiara tylko. Albo jakieś wyznanie. Tylko objawienie Jezusa Chrystusa w Twoim i w moim życiu. I dlatego, bo Chrystus swoją krew i życie za nas oddał i dla nas oddał, jest ta chrześcijańska wiara albo ta wiara w Chrystusa, to nie jest żadną religią. Religię się z tego zrobiło, ale ten problem jest właśnie w tym, że jest wiele chrześcijan bez Chrystusa i to, że nikomu również nie pomaga. My jesteśmy chrześcijańskim krajem i w sumie widząc, my jesteśmy chrześcijańskim krajem wieczornym. Jeżeli się spojrzy właściwie, to my widzimy, że to nie jest tylko kraj wieczorny, tutaj jest ciemność, najgłębsza ciemność. Ona duchowo jest nad wszystkimi ludami przyszła. Ale jeszcze teraz z powrotem do naszego tekstu. Jeżeli ja tą krew na waszych domach będę widział, wtedy przejdę obok was i zachowam was. I nic złego się wam nie przydarzy. To jest właśnie ta sprawa. Człowiek zawsze będzie dotknięty wcześniej czy później. I właśnie wczoraj, przedwczoraj wieczorem, kiedy wyszliśmy z modlitewnej godziny, prawie ani kilometr stąd, może 800 metrów stąd, tam leżał martwy człowiek na ulicy, 16-17 lat. Ta krew z niego wypływała i płynęła po asfalcie i ten człowiek jechał na motorze i na czerwonym świetle przejechał i drugi samochód w niego uderzył i on był na miejscu martwy. Jeżeli się to widzi i słyszy, to ten krzyk tej matki i to jest to pierwsze pytanie. Gdzie ten człowiek będzie w wieczności? To jest właśnie to pytanie. Nie, czy my musimy umrzeć. Wszyscy prorocy umarli. Wszyscy wierzący i niewierzący, oni umierają. Obojętnie, kim oni są. Ale to pytanie jest, gdzie idziemy po tym, kiedy umarliśmy? To jest właśnie to pytanie. Nie, czy umrzemy. To jest tylko wyjście z tego czasu albo z tego ciała do innej dymensji. To nie jest śmierć w tym sensie, że jest się gdzieś rozpuszczonym i się nie istnieje. Nie, tylko to jest zmiana z tego czasu do przejścia do wieczności. I kiedy będę widział tą krew na waszych domach, to będzie mi znakiem. Moi przyjaciele, ja chciałbym to powiedzieć. Najlepsze kazanie nie przyniesie nam żadnego życia i nie przyniesie nam żadnego zachowania i żadnego zbawienia. Jeżeli to Jezusa Chrystusa, tego ukrzyżowanego i to słowo o krzyżu, które jest mocą Bożą, jeżeli to nie zawiera to kazanie tego nie zawiera. Wiele jest kazań chrześcijańskich, ale czy jest Chrystus w tym kazaniu? Ja chciałbym dalej tutaj mówić w trzeciej Mojżeszowej, trzecia Mojżeszowa, 23, wiersz 26. Tutaj chodzi również o ten wielki dzień pojednania. Bo Golgota jest jest czynem pojednania, które się tam stało. Trzecia Mojżeszowa, 23 rozdział od wiersza 26. I mówił Pan do Mojżesza tymi słowy. 10 dnia jednego tego samego siódmego miesiąca będzie dzień pojednania. Będzie to dla was święte zgromadzenie. Ukorzycie się i złożycie Panu ofiary ogniowe. Żadnej pracy w tym dniu wykonywać nie będziecie, gdyż jest to dzień pojednania. Aby pojednać się z Panem, Bogiem waszym. Ten wielki dzień pojednania w Starym Testamencie, Ten dzień, który przyniósł to pojednanie, on już był wskazówką na ten wielki i potężny dzień pojednania w Nowym Testamencie. Ten, który nam przyniósł to pojednanie, gdzie trzeba się zatrzymać i uciszyć, i z innej strony znowu to jest dzień, który nie pozostaje stać przy tym, że samego siebie się widzi jako grzesznika, jako tego, który jest stracony, jako ten, którego nie można do niczego użyć. I nie ma się odwagi na to, ażeby stanąć w obecności Bożej. My przy tym nie pozostajemy stać, tylko my słuchamy i słyszymy ten głos trąby tej Ewangelii, tą radosną nowinę. Wy jesteście z Bogiem pojednani. Wasze grzechy i wasze przewinienia zostały pojednane, przebaczone. Wy możecie iść wolni. My wiemy, wszyscy 49 lat, 7 razy 7 i ten 50. rok. On zawsze był tym rokiem pojednania. I w tym roku pojednania, w ten dzień pojednania miały w całym kraju się rozleć trąby. To jest coś wspaniałego. Pojednanie, ale równocześnie również ogłoszenie tego, że coś wyjątkowego miało miejsce. I że wszyscy mieszkańcy kraju byli o tym tam myślani. My możemy dzisiaj tutaj o tych rzeczach mówić, ale chyba, że ten Duch Święty w Twoim i w moim sercu te słowa Boże pozwoli, ażeby stało się to prawdziwą realnością w naszym sercu, bo jeżeli tak to nie będzie, to wtedy usłyszeliśmy to tylko i idziemy dalej swoją drogą. To pytanie, które ja sobie muszę sobie postawić, jest to: Panie, Ty mówisz teraz ze mną, Ty mówisz teraz do mnie, Ty myślisz teraz o mnie, ja jestem w tym odkupieniu, zostałem do tego odkupienia włączony. I wtedy zaczyna się ta osobista wiara w Twoim i w moim sercu. I ona wtedy się objawia. My dalej przejdziemy teraz do Izajasza 53. Izajasz 53 to jest to prorocze słowo w Starym Testamencie. Przedtem myśmy mieli te u Abrahama i u Izaka i również w zakonie ten dzień pojednania, to są tylko te cienie tego i mówienie o tej trąbie i tak dalej, ale tutaj Chrystus nam w swoim cierpieniu jest przedstawiany i pokazywany i proszę wybaczcie mi, jeżeli ja trochę teraz będę czytał dłużej Słowo Boże. Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń w suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego, lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Jakie wspaniałe i cudowne słowo. Prorok Izajasz On ponad 800 lat, zanim to na Golgocie się z Jezusem Chrystusem stało, z naszym Panem się to stało, On w pojedynczych rzeczach już, detalach to przepowiedział, co i w jaki sposób będzie wyglądała ta droga i co się stanie. I to nie mógłby żaden człowiek sam z siebie uczynić, ale prorocy, oni ten plan Bożego zbawienia, jak już na początku zostało powiedziane, oni to już przedtem mogli przepowiedzieć. Dlaczego? Oni poprzez ducha już zostali przeniesieni w coś, co jeszcze było w dalekiej przyszłości. I oni to wypowiedzieli, jak by się to już wszystko wypełniło. Izajasz, on nie mówi, on będzie i on będzie niósł nasze choroby, on będzie nasze grzechy pojedna i przebaczy nam. Nie, on już to stawia tutaj, jak w przeszłości. Bo u Boga nie ma przyszłości, przeszłości, teraźniejszości. Bóg jest ten ja jestem. Bóg nie jest Bóg nie jest czymś, co jest jak na czas, do czasu przywiązany. On jest od wieczności do wieczności. Myśmy wczoraj rano słyszeli, że u Boga nie ma czasu w ogóle. On widzi to tak, jak było to od wieczności i jak to w wieczności dalej będzie. I tutaj jest Chrystus w swoim cierpieniu postawiony jako ten mąż boleści, który był bity i męczony i przed którym się zakrywało swoje oblicze i uderzano go i do niego mówiono, przepowiedz nam, kto cię uderzył. Mąż boleści, ale Pismo mówi, z powodu nas był on zraniony i był on bity. Tutaj jest napisane od wiersza szóstego. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. Czy nie dotyczy się to nas wszystkich? Każdy chodził swoimi własnymi drogami. W każdym wierze, wszystko, wszędzie, na całym świecie, każdy się zwraca do swoich własnych dróg. Kto jest gotów? Kto jest gotów, ażeby się zwrócić do Boga i do Jego drogi? Czy nie mówi Pan, moje drogi są o tyle wyższe niż niebo jest wyższe nad ziemią, niż wasze drogi? I moje myśli są o tyle wyższe niż wasze myśli. Jest tylko jeden, który mógł powiedzieć. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I to jest Jezus Chrystus, nasz Pan. Wszyscy inni, oni mogą złożyć świadectwo o prawdzie. Oni mogą być drogowskazami, oni mogą przynieść światłość do ciemności, oni mogą to życie poprzez słowo i poprzez głoszenie słowa mogą ludziom przynieść, ale Jezus Chrystus jest wszystko we wszystkim. On jest drogą, prawdą i życiem. On jest również i pojednaniem. My wszyscy szliśmy, wszyscy jak owce zbłądziliśmy, to dotyczy się mnie i ciebie i nas wszystkich. I tak czytamy dalej. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tym, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Jakie słowo Boże! Również Piłat się dziwił, kiedy wszystkie te oskarżenia zostały przyniesione i on powiedział, czy nie odpowiadasz w ogóle? On ani jednego słowa nie powiedział. On pozwolił, ażeby wszystko na niego przyszło. My byśmy uderzali wokół siebie i jako winni, ale on jako niewinny, on stał i milczał, on szedł przez Getsemane szedł i na tę wzgórzę Golgoty, ażeby twoje i moje grzechy przebaczyć i ażeby nasze winy nam od nas wziąć. Czy nasze serce nie miałoby być wdzięczne i pełne radości? Czy nie miałoby być niebieskie dziękczynianie z naszych ust wychodzić ku chwale Bożej? Jeden autor pieśni mówi i śpiewa: o Baranku Boży, Ty na Golgocie wspaniale zwyciężyłeś. Amen, halleluja. To nie jest tylko jakaś historia, o której my mówimy. My się dzisiaj po południu zajmujemy Bożą historią zbawienia, do której ty i ja, my zostaliśmy podciągnięci i możemy być w niej. I wiecie, to jest otwartą tajemnicą, że w tej ziemskiej, ludzkiej, w tym ludzkim życiu idą wszyscy ci, którzy są wielcy na tym świecie, obojętnie na którym obszarze by oni nie byli, w którym kierunku by nie szli. Można tylko otworzyć taką książkę i kto jest w tej historii? Wszyscy ci wielcy tego świata, prezydenci, ci wszyscy wielcy ludzie, o których w ogóle nie chcemy mówić, w ten dzień oni są tam wymienieni, kiedy się urodzili, kiedy zmarli i cokolwiek oni nie uczynili i cokolwiek by nie ugruntowali albo co by nie uczynili. Czy wy znajdujecie tego prostego człowieka? Czy wy znajdujecie jakiegoś człowieka takiego prostego? Czy wy znajdziecie ciebie albo mnie w historii tego świata gdzieś? Nie, możecie zapomnieć, ale u Boga to jest właśnie na odwrót. To, co nic i niczym nie jest przed tym światem, to Bóg wybrał, ażeby swojemu imieniowi dokonać czci i ażeby uwielbić sobie swoje imię. Co mówi Pismo Święte? Jeżeli my byśmy szukali upodobania ludzkiego, wtedy nie możemy się Bogu w ogóle podobać. W historii ludzi tam wchodzą ci wielcy ludzie ludzkości, ale do historii zbawienia Bożego wchodzą ci i są ci, którym Bóg się objawił, którym On swoją, którzy zostali podciągnięci pod tą historię zbawienia, ci, którzy są ułaskawieni do tych, do których Bóg mógł mówić. I ci, którzy odpowiedzieli i przytaknęli temu wszystkiemu. I jeżeli my byśmy chcieli postawić dzisiaj to pytanie, dzisiaj po południu, gdzie chcesz ty, ażeby twoje imię było zapisane w tej historii między tymi wielkimi ludźmi tego świata, albo czy chcesz w tej historii zbawienia być zapisany między tymi małymi, prostymi ludźmi, ale oni, tymi, którzy mają ale kosztowny skarb w swoich sercach, to pojednanie, przebaczenie i to, ten żywot wieczny od Boga otrzymali. I my możemy już spojrzeć poza tą zasłonę czasu i my możemy wiedzieć, że my wkrótce będziemy u Pana. I mój umiłowany brat, on to już wymienił, że my przed 5 tygodniami, 14 dni byliśmy w Izraelu i w Jerozolimie i tak dalej. I ja tam spotkałem pewnego studenta teologii z Hamburga i on widział, że my z Biblią mamy do czynienia. I ten człowiek, wy go nie znacie, jak ja go również nie znam, i ten człowiek, ja nie powiem, wymienię tego imienia, ale on powiedział: słuchaj, niech pan posłucha, czy pan naprawdę, czy wy wierzycie naprawdę, że te wszystkie rzeczy są autentyczne, czy tego później jakoś tak nie zrobiono, ażeby niektóre rzeczy w Biblii się zgadzały. O, tu naturalnie ja powiedziałem: słuchaj, to by musiał być straszny człowiek, który by się odważył później Boga, ażeby usprawiedliwiać. Ja mówię dzisiaj po południu jeszcze raz. Bóg tą historię zbawienia od samego początku aż do końca czasu, aż do tysiącletniego królestwa, aż do sądu ostatecznego w objawieniu 20 i nowej ziemi i nowego nieba w objawieniu 21 i aż do przejścia z czasu do wieczności. Wszystko Pan już przepowiedział i napisał i przy tym to pozostaje. Jest napisane u Michała 5:5, że Mesjasz, on będzie w Betlejem urodzony. I co się stało? Ci mądrzy, oni przyszli do Jeruzalemu, do tego religijnego miasta i powiedzieli, gdzie jest ten nowonarodzony król Żydów? Myśmy przyszli ze wschodu, ażeby jemu dziękczynienie przynieść. I już było to badane, gdzie co jest i oni widzieli tą gwiazdę i ona szła przed nimi aż do Betlejem. Bo tam było napisane i tak się to wypełniło. Pojmijcie to dzisiaj raz na zawsze, że ta historia zbawienia Bożego z ludzkością już została przedtem, na samym początku napisana i ona się wypełnia. I żadna z tych rzeczy, które Bóg powiedział, które On obiecał, że one nie pozostają niewypełnione. Wszystko się wypełni dokładnie tak, jak Pan to nam tutaj w swoim słowie pozostawił. My zaraz przejdziemy do naszego końca. Wiersz 10. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze. Gdy złoży swoje życie w ofierze. Przejdźmy szybko do Nowego Testamentu. Paweł pisze poprzez Ducha prowadzony w drugim liście do Koryntian 5 od wierszu 18. A wszystko to jest dziełem Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jakie drogie i święte słowo. My, którzy byliśmy osądzeni na śmierć, i z punktu ziemskiego musimy wszyscy umrzeć. I Pismo mówi u proroka Ezechiela, każda dusza, która grzeszy, ona umrze. I w objawieniu 20 w związku z tym końcowym sądem jest, przed białym tronem jest napisane, każdy, kto nie był znaleziony w księdze żywota, ten został wrzucony do ognistego jeziora i tam to jest ten druga śmierć. Moi mili, nie chodzi tylko o to, ażeby umrzeć i wyjść z tego ciała. Jeszcze to idzie dalej. Chodzi o to, jak my przed Bogiem możemy się ostać. Na nas samych postawieni, jeżeli jesteśmy, nie ma żadnego człowieka na świecie, który by się mógł przed Bogiem ostać. Ty potrzebujesz kogoś, kto się za ciebie wstawia, kto twoje grzechy i twoje przewinienia niósł. I to jest Jezus Chrystus. Bóg był w Chrystusie i On świat ze samym sobą pojednał. I teraz tylko to jedno bezpośrednie słowo na ten dzisiejszy dzień z Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, rozdział 19, od wiersza 16. Wtedy to wydał Jezusa na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprawili go, i odprowadzili go. A on dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce zwane trupią czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota, gdzie go ukrzyżowali. On niósł swój krzyż. I myśmy to przedtem czytali i o tym mówili. I dokładnie tak samo jak Izaak. On niósł to drzewo, na którym on miał być spalony, jako ofiara przyniesiony. Nasz Pan niósł tak krzyż. A wtedy ty i ja, my jesteśmy, mamy wejść w Jego naśladowanie i nasz krzyż na nas wziąć i Jego naśladować, gdzie On by nas nie prowadził. A On dźwigając krzyż swój szedł na miejsce zwane trupią czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota, gdzie Go ukrzyżowali, a z Nim innych dwóch z jednej i z drugiej strony, a pośrodku Jezusa. My wiemy z Pisma Świętego, że ten jeden nagle, on widział, że ten, który był między nimi w środku, że on jest Mesjaszem, że on musi być Panem. I on wołał do niego w obliczu śmierci. On powiedział: Panie, pomyśl o mnie, kiedy będziesz w Twoim królestwie. A ta odpowiedź Jezusa była: zaprawdę powiadam Tobie, dzisiaj jeszcze będziesz ze mną w raju. To nie jest jakaś historyjka. To jest historia zbawienia. My możemy to przeczytać w pierwszej Mojżeszowej 3, że Pan pierwszych tych ludzi z raju wypędził po tym upadku w grzech. Tutaj był, ale ten grzech pojednany. Te grzechy zostały przebaczone. To dojście do raju zostało otwarte. Jeszcze dzisiaj mówi Pan, będziesz ze mną w raju. Bóg był z ludźmi pojednany. I jeżeli Ty dzisiaj w Twoim sercu powiesz, albo to wypowiesz: Panie, pomyśl o mnie i zlituj się nade mną. Wtedy będziesz mógł stwierdzić i widzieć, że Bóg się nad Tobą zlitował, że On Tobie jest łaskaw, że On Tobie przebacza, że On się nie gniewa. Bóg gniewa się tylko nad niewiarą. Bóg się nie gniewa nad wiarą. Bóg jest poprzez wiarę czczony i uwielbiany. Jeżeli my dzisiaj po południu w Jezusa Chrystusa możemy wierzyć, wtedy jest to słowo nam ważne dzisiaj, które Paweł zwrócił do tego dowódcy więzienia w Filipii. Wierz w Jezusa Chrystusa i wtedy będziesz ty i twój dom zbawiony. Dzisiaj jest to od ciebie i ode mnie zależne. Czy możesz wierzyć, czy mogę ja wierzyć, czy chcesz ty to przyjąć, czy chcę ja to przyjąć. Albo czy chcemy tylko się na to, czy chcemy na to spoglądać tylko. Dar, podarunek nie jest po to, ażeby się na to tylko patrzono. Podarunek jest po to, ażeby go przyjąć. A więc Bóg tak umiłował świat, że On swojego jednorodzonego Syna dał, ażeby wszyscy ci, którzy w Niego wierzą, nie byli zgubieni, tylko ażeby mieli żywot wieczny. On dał swojego Syna i wierz w Niego i ty będziesz miał żywot wieczny, otrzymasz. I ja mogę słyszeć, że ktoś mówi, czy jest naprawdę tak to proste? Tak, tak proste to jest. I dlatego ludzie nie mogą tego pojąć. Jeżeli byłoby to skomplikowane, jeżeli byśmy musieli to i tamto uczynić, ażeby być zbawionymi, wtedy by się ludzie znaleźli i byli gotowi, ażeby to uczynić. Ale Bóg wszystko już uczynił. My będziemy zaraz to wspaniałe słowo słyszeć. To jest dokonane. Ja chciałbym jeszcze krótko tutaj w 19 rozdziale w Ewangelii Jana chciałbym jeszcze tutaj krótko przeczytać. Kiedy Żydzi mówili, ten człowiek mówił, że jest królem Żydów. Nie pisz na niego, nie pisz, że on był królem Żydów. I Piłat im powiedział, co ja powiedziałem, to com napisał, tom napisał. Piłat to napisał. Napisał król żydowski w tych trzech językach. I Żydom się to nie podobało, bo oni nie przyjęli go jako króla i odkupiciela i to on miał to zmienić. Tam nie było nic do zmienienia. Jezus jest królem królów. On jest Pan Panów. I Piłat i nikt inny nie może coś zmienić. I teraz od wiersza 28. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział, pragnę, a stało tam naczynie pełne octu. Włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu to do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Tutaj jest napisane to małe słówko całkowicie, ażeby to słowo się całkowicie wypełniło. Ażeby to ostatnie się wypełniło. To ostatnie musiało się również wypełnić. Tam nie było żadnego naczynia z wodą, tam było naczynie z octem, bo tak to Dawid wypowiedział. Ocet mi dali do picia. Wszystko się wypełniło, całe pismo. Jezus wypowiedział, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Psalm 22, możecie to przeczytać. Tam jest to napisane. Poprzez ducha Dawid to wypowiedział. Historia zbawienia już napisana już od dawna i się wypełnia w biegu czasu i głównie w Starym Testamencie napisane, w Nowym Testamencie się to wypełnia. Prawdziwi wierzący, oni przyjmują Stary i Nowy Testament i oni biorą wszystko i nie dzielą jedno od drugiego. W tym jednym zostało przepowiedziane, co się stanie i w tym drugim my czytamy to, co się stało. Niechajby Bóg, On Tobie i mnie, niechajby On nam wszystkim z łaski dopomógł w ten piątek wielkanocny, w ten popołudnie, a żebyśmy my nie przechodzili obok tego, a żebyśmy mówili, Panie, ja dzisiaj słyszałem Twoje słowo, ja dzisiaj spoglądam do Ciebie w górę, ja spoglądam do Ciebie w górę na Golgotę, ja przyjmuję dzisiaj moje pojednanie i moje przebaczenie grzechów, przyjmuję w wierze, dzisiaj proszę Cię o przebaczenie, przyjmij mnie, takim, jakim jestem i bądź Ty mi grzesznikowi łaskaw i wy zobaczycie, że to może być najwspanialszym i cudowniejszym dniem Pana może to być, kiedy Ty Pana Jezusa przyjmiesz świadomie i zaprosisz Jego i powiesz, Panie, ja przychodzę taki, jakim jestem, przyjmij mnie i przebacz mi wszystko, bądź mi łaskaw. Ja chcę być Twoją własnością na czas i na wieczność. I wy zobaczycie, że Pismo się wypełni, że On nikomu, kto do Niego przychodzi, że On nikogo nie odrzuci, tylko że On wszystkich przyjmie. Kiedy On umarł, Jego ręce nie były tak założone, tylko one były rozpostarte. Tak umarł Twój i mój Odkupiciel na krzyżu Golgoty. Dlaczego? ażeby ten cały świat zaprosić, ażeby ten cały świat przyjąć, ażeby z siebie, ażeby z niego wyszło to zaproszenie. Dzisiaj wychodzi, idzie to zaproszenie do ciebie, do mnie, do nas wszystkich. Czy chcesz przyjść? To jest to największe zaproszenie, które na ziemi i na świecie może się rozejść. Historia i wszyscy wielcy ludzie będą mieli swój koniec, ale historia zbawienia i wszyscy ci, którzy są w tej historii podciągnięci, oni nie będą mieli końca. My będziemy w wieczności z Bogiem pojednani. Pan niech by nas wszystkich błogosławił. Amen. Chciejmy powstać i zaśpiewać wspólnie: takim, jakim jestem, tak musi być. Takim, jakim jestem, tak musi być. Nie ja, tylko Ty sam. Twoja krew mnie obmywa od grzechów. O Baranku Boży, ja przychodzę, ja przychodzę. Takim, jakim jestem, tak musi być. Nie moja moc, tylko Ty sam. Twoja krew mnie obmywa od grzechów. O Baranku Boży, ja przychodzę, ja przychodzę. My chcemy nasze głowy skłonić i oczy zamknąć i w cichej modlitwie przed Bogiem stać. Cośmy czytali, jest prawdą. Jezus Chrystus, ten Syn Boży, On za nas umarł, na nasze miejsce zajął. On moje i Twoje przewinienia i grzechy niósł. My jesteśmy z Bogiem pojednani, ale my musimy to przyjąć. To jest dar łaski naszego Boga. I kiedy my mamy skłonione nasze głowy i nasze oczy są zamknięte i w cichej modlitwie przed Bogiem stoimy i jesteśmy, jeżeli ktoś odczuwa, że Pan was woła, nie spoglądajcie na nikogo wokół. Wszyscy się modlą i wszyscy się przed Panem doświadczają, ale jeżeli by ktoś odczuwał, że Pan was woła, wtedy nie przesuwajcie tego, nie odrzucajcie tego, nie wstydźcie się Jego. On się nas nie wstydził. Jego znieważano, Jego wyśmiewano i opluwano Go i On był niczym przed ludźmi i przed ludem. My nie szukamy chwały i czci przed ludźmi. My szukamy Pana i my jesteśmy gotowi, ażeby za Nim iść. Jeżeli wy macie tą odwagę, ażeby się być włączeni do tej modlitwy i chcecie wasze życie Bogu oddać i tą pewność chcecie zachować, że zostaliście poprzez Boga ułaskawieni i że jesteście gotowi, ażeby przejść z wieczności do czasu, z czasu do wieczności. My nie wiemy, czy starzy, czy młodzi najpierw pójdą. Może ci, którzy są którzy są starsi, może muszą oni umrzeć. Kto jest młody, może umrzeć. Nikt nie zna czasu ani godziny, ale Pan was dzisiaj woła. Czy jest ktoś, kto by chciał iść za tym wołaniem? Jeżeli tak, podnieście waszą rękę i znowu opuśćcie. Dziękuję, dziękuję. Pan niechby was błogosławił, dziękuję. Pan niechby was błogosławił wszystkich. My nie jesteśmy tutaj, ażeby coś słyszeć. My jesteśmy tutaj, ażeby Ewangelię, ażeby tą Ewangelię, to poselstwo uwalniające i przynoszące radość, tą historię zbawienia i to poselstwo zbawienia, one należą razem. Od dzisiaj nikt więcej nie będzie miał żadnej wymówki i nie będziecie mogli powiedzieć w Dzień Pana, ja tego nie wiedziałem. Dzisiaj my wspólnie Słowo Boże w prostocie słyszeliśmy i rozpatrywaliśmy. Niechajby to w mocy mogło być w naszych sercach i działać. Chcemy wspólnie się modlić. Ojcze Niebieski, my przychodzimy przed Twoje święte oblicze, o Boże. My przynosimy Tobie te drogie dusze, tych, Panie, którzy swoje ręce podnieśli, o Panie, i również wszystkich tych, którzy nie mają tej odwagi ku temu. Panie, wkrótce jest ten czas i wieczność się zacznie, gdzie będziemy w wieczności. O Boże, w niebie, my dziękujemy Tobie za Twoją łaskę, za Twoje wielki dzień pojednania w ten dzień, Panie, kiedy niebo się zaciemniło i ziemia zadrżała i ta krew z Twojej strony wypłynęła. I gdzie Ty wywołałeś, wykonało się. I Ty moje grzechy i moje przewinienia pojednałeś, Panie. Ty za mnie umarłeś. Ja dziękuję Tobie za to. Umiłowany Panie, błogosław Ty wszystkich, którzy tutaj są. I wszyscy ci, którzy tutaj nie są, o Panie, niechaj byś wszystkich błogosławił z bogactwa łaski Twojej. O Panie, Tobie niechaj będzie dziękczynienie i chwała przyniesione za Twoje słowo, za oświecenie, Panie, poprzez Twojego Ducha Świętego. Tobie niechaj będzie dzięki za ten czas łaski, w którym my się jeszcze znajdujemy i możemy żyć. Zbawicielu, my nie chcemy należeć do tych wielkich, którzy są w historii tego świata, tylko my chcemy być i należeć do tych małych, którzy weszli do tej historii zbawienia. Panie, ja dziękuję Tobie, ja wywyższam Ciebie i uwielbiam Cię, Panie, i oddaję Tobie cześć i chwałę. Zbawicielu, Tobie niechaj będzie dziękczynienie za to, że Ty tą wielką cenę na krzyżu Golgoty zapłaciłeś, Panie, i my się nie wstydzimy Ewangelii o Jezusie Chrystusie. My się jej nie wstydzimy, bo to jest dla nas mocą Bożą, dla wszystkich tych, którzy w Niego wierzą. Zbawicielu, niechaj byś Ty był z nami w tych dniach w wyjątkowy sposób. Ach, Panie, niechaj byś Ty między nas przyszedł, Panie. Niechaj byś Ty ratował tych zgubionych, Panie. Uzdrawiaj chorych. Uwalniaj, Panie, wszystkich tych, którzy są jakoś obciążeni, Panie. I niechaj byś Ty Twoje imię wywyższył i czcił, Panie. Potwierdź Twoje słowo, o Boże. Ja dziękuję Tobie za to. I również za to słowo, za te miejsca Pisma, któreśmy dzisiaj czytali i rozpatrywali, Panie. Niechaj byśmy tego nigdy nie zapomnieli. Niechaj byśmy to poruszali w naszych sercach. Dziękczynienie i uwielbienie i chwała. Niechaj będzie Twojemu świętemu imieniowi, Jezus. Amen.